Polskie Radio PIK o propagandzie w mediach.
Propaganda komunistyczna.
Część pierwsza. Propaganda przed i po II wojnie światowej.
Audycja pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa. Tematy audycji. O propagandzie przedwojennej, początkach propagandy komunistycznej, działalności mediów w czasie II wojny światowej, polskich mediach po wojnie, powojennej indoktrynacji społeczeństwa, wychowaniu człowieka nowego typu, wyroku śmierci za posiadanie radia.
Indoktrynacja to systematyczne i zorganizowane wpajanie określonej ideologii. Tworzywem indoktrynacji jest propaganda, czyli perswazyjne i celowe działanie zmierzające do kształtowania postaw i wywoływania pożądanych zachowań.
Początkowo słowo propaganda miało neutralny, a właściwie pozytywny wydźwięk. Z języka łacińskiego oznacza krzewić, rozwijać. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w XX wieku. Doświadczenia historyczne sprawiły, że propaganda zaczęła funkcjonować jako określenie działań moralnie podejrzanych. Propaganda kojarzona jest obecnie z manipulowaniem symbolami, wartościami, z kreowaniem mitów społecznych, z używaniem jednostronnych, a czasem całkiem fałszywych argumentów, z używaniem manipulacji intelektualnej, emocjonalnej, a wszystko po to, by nakłonić odbiorcę do określonych zachowań, właśnie do zachowań pożądanych przez nadawcę. Często mówimy tak o zabiegach marketingu politycznego. Propaganda obejmuje szeroki zakres form. To może być sztuka wizualna, przekazywanie jasnych i powszechnie znanych symboli, przedmiotów, fotografia, muzyka, język ciała, nawet taniec, literatura praktycznie w każdej formie, także ulotki, teatr, kino, no i wszechobecne dziś telewizja, internet, telefonia komórkowa. Na masową skalę propagandę zaczął stosować Biały Dom, chcąc przekonać Amerykanów do udziału w I wojnie światowej. W Związku Radzieckim w tym samym czasie Lenin zaczął wykorzystywać w celach propagandowych radio, właściwie radiofonię przewodową. Powstała wtedy symbolika sierpa i młota, czerwonej gwiazdy. Utworzono też Radę Propagandy, która miała wydawać dzienniki w językach azjatyckich. W czasach Stalina wprowadzono kult jednostki. Propagowano też etos pracy przez wprowadzenie gospodarki planowej, ideologię stachanowców, czyli przodowników pracy. Właśnie w okresie stalinizmu wykorzystywano propagandę do walki politycznej, no i ataków na rzeczywistych lub domniemanych przeciwników komunizmu.
Jeśli Niemcy chcą mieć istrzelitną wojnę, oni jej pomogą.
W okresie międzywojennym ukształtowały się też reguły tak zwanej propagandy goebbelsowskiej. Goebbels był ministrem propagandy III Rzeszy. Zasady tej propagandy były później wielokrotnie wykorzystywane przez reżimy totalitarne. Goebbelsowi przypisuje się też sentencję: kłamcie, kłamcie, zawsze coś z tego w ludziach zostanie. Tak naprawdę taką myśl sformułował nie Goebbels, a Wolter. Tak więc określenie propaganda nabrało negatywnego wydźwięku, no między innymi wskutek takich zjawisk jak propaganda goebbelsowska, stalinowska, propaganda sukcesu, pranie mózgu czy nowomowa. Nowomowa, czyli eliminowanie z języka niekorzystnych dla władz wyrazów, zastępowanie ich sztucznymi, ale poprawnymi ekwiwalentami, jak na przykład przyjacielska wizyta, słuszny kierunek, zapluty karzeł reakcji.
Nie trudno domyślić się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i kraju. Różni pogrobowcy starego ustroju, rewizjoniści, sioniści, sługusi imperializmu.
W czasach PRL-u propagandę zaczęto wręcz utożsamiać z polityką informacyjną państwa. Nadawcą była władza, pośrednikiem, tak zwanym pasem transmisyjnym, były środki masowego przekazu, a odbiorcą społeczeństwo. Możemy wyodrębnić przynajmniej dwa rodzaje propagandy. Pionową, od nadawcy do masowego odbiorcy, oraz poziomą, rozpowszechnianą wewnątrz grup społecznych. Znane jest też pojęcie propagandy białej, to taka, kiedy nadawca jest znany, propagandy szarej, kiedy nadawca nie ujawnia się, i propagandy czarnej, kiedy nadawca podszywa się pod innego nadawcę.
Tak rozpoczynał się dzień w polskim radiu przed II wojną światową.
Stosunek przedwojennych środków przekazu do religii katolickiej był raczej przyjazny. Radio uczestniczyło w uroczystościach kościelnych, transmitowało msze święte, rozpoczynało program pieśnią poranną Kiedy ranne wstają zorze, a kończyło pieśnią wieczorną Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy. Kościół miał też swoje radio w postaci rozgłośni w Niepokalanowie, które w latach 1938-39 obejmowało swym zasięgiem prawie całą Polskę. To rzadko poruszany szczegół historii przedwojennych mediów. Warto też powiedzieć, że ojcowie franciszkanie, właściciele rozgłośni w Niepokalanowie, wydawali jedną z najbardziej poczytnych gazet codziennych. A miesięcznik Rycerz Niepokalanej ukazywał się w nakładzie nawet 700 tysięcy egzemplarzy. I ten sukces medialny katolickich wydawnictw miał swoje podstawy nie tylko w łatwej dystrybucji czy w talencie organizacyjnym ojca Maksymiliana Kolbe, ale również, a może przede wszystkim, w przekazywanych treściach. Te środki przekazu dobitnie akcentowały antykomunizm i antyliberalizm. Pełniły też rolę integracyjną. Warto przypomnieć, że ówczesne społeczeństwo polskie składało się z mieszkańców trzech różnych zaborów. Media przedwojenne sprawowały też funkcje edukacyjne. Polskie Radio miało w swojej koncesji zapis o dyspozycyjności, przynajmniej w kwestii codziennego nadawania komunikatów urzędowych. Ale kolejne rządy i partie w nieznacznym stopniu wykorzystywały ten środek przekazu. W uroczystym otwarciu Polskiego Radia w 1926 roku brał co prawda udział premier Aleksander Skrzyński, ale jego przemówienie, oprócz zachwytu nad cudownością tego wynalazku, dotyczyło raczej jego możliwości kulturotwórczych i edukacyjnych. Podczas wydarzeń majowych żadna ze stron nie doceniła walorów nowego środka przekazu, a radio zdecydowało się jedynie ograniczyć programy rozrywkowe. Polskie Radio uczciło natomiast śmierć marszałka Piłsudskiego w 1935 roku. Zmieniono nawet sygnał z fragmentu Poloneza Chopina na fragment Pieśni Legionów. W okresie II Rzeczypospolitej podstawowym kanałem komunikacji społecznej była prasa. Jednak Polskie Radio, spółka akcyjna Skarbu Państwa Polskie Radio, stawała się jedną z najprężniej działających firm z 8 oddziałami regionalnymi w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wilnie, Lwowie, Łodzi, Toruniu i Baranowiczach. Fale radiowe emitowane przez te nadajniki pokrywały prawie w całości eter ówczesnego państwa polskiego, odgrywając rolę jednego z najważniejszych ośrodków propagandy. Szczególnie w okresie zagrożenia wojennego, radio miało coraz większy udział w propagowaniu treści narodowych. Szczególnie widoczny, a właściwie słyszalny, stał się udział radia w sprawie Zaolzia. Polska, wykorzystując sytuację międzynarodową, zażądała od Czechosłowacji oddania tej spornej części Śląska Cieszyńskiego. Radio po raz pierwszy w Polsce zastosowało wtedy czarną propagandę. Podszyło się pod fikcyjne czeskie radiostacje przekonujące słuchaczy o skali antyczeskiego oporu i represjach wobec Polaków za Olzą. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w przedwojennym polskim radiu było słynne przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 roku.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Transmitowane w programie ogólnopolskim, a także przez megafony i w przekładach francuskim, angielskim, niemieckim.
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Tuż przed wojną program uległ pewnego rodzaju militaryzacji. Coraz ostrzej potępiano niemiecką agitację. Słowo Pomorskie pisało: domagamy się programu bojowego, takiego, który by odpowiadał programowi stacji niemieckich. Będzie to nie tylko odpowiedź, ale przede wszystkim wpajanie w najszersze masy przekonania, że i my umiemy w odpowiedniej chwili wkroczyć energicznie w swoje prawa.
Założenie silnej radiostacji nadawczej w Heilsbergu, 60 kW, wciągnęło teren województwa pomorskiego w obręb zasięgu detektorowego. Stacja nie ogranicza się do nadawania zwykłego programu, lecz układa swój program pod kątem interesów propagandy rewizjonistycznej oraz agitacji wśród ludności pomorskiej. Ożywiona działalność stacji niemieckich nie posiada odpowiednika po stronie polskiej.
Początki propagandy komunistycznej.
Już od 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy, nasiliła się prasowa i radiowa propaganda niemiecka. W Niemczech preferowano produkcję prostych i tanich odbiorników. Wyposażono w nie około 70% gospodarstw domowych. Hitler mówił: każdy obywatel słuchaczem radia. We Włoszech zaś Mussolini stwierdził: radio jest najpotężniejszym wynalazkiem techniki, jaki kiedykolwiek znalazł się w ręku władz. Wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, szczególnie Wołyń, były atakowane przez propagandę radziecką. Wojewoda Wołyński ostrzegał: codziennie tysiące chłopów słucha sowieckiego radia.
Istnieje przecież oddziaływanie na duszę i wyobraźnie ludzkie w Polsce w duchu czerwonej rewolty. To jest nieustannie mówiące radio, sławiące wielkie zdobycze komunizmu, szczęśliwość ludzi zamieszkujących ojczyznę proletariatu. Jest to głos szczególnie natrętny i odbijający się o uszy na kresach wschodnich.
Wbrew pozorom, niemiecki nazizm i radziecki komunizm były do siebie bardzo podobne, również w kwestii propagandy. Doszukiwano się historycznych wzorców ideologicznych w starożytności, w oświeceniu, w rewolucji francuskiej. Oba te systemy były nastawione na ekspansję ideologii. No i tu podstawową rolę odgrywała propaganda medialna, która odnosiła zresztą spore sukcesy. Przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polski tak wspominał.
W niedzielę 17 września, słuchając skrycie radia, nastawiając jak co dzień na Moskwę, usłyszeliśmy przemówienie Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego Mołotowa, który podawał, że wobec upadku Polski i ucieczki rządu polskiego Armia Czerwona na rozkaz Naczelnego Dowództwa przeszła granicę, by wziąć narody Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej pod swoją opiekę. Było to zgodne z naszymi przewidywaniami. Było uwieńczeniem rewolucyjnej walki wyzwoleńczej narodów białoruskiego i ukraińskiego, uciskanych przez rządy burżuazji polskiej.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory.
Druga wojna światowa rozpoczęła się w eterze.
Wcześniej rzeczywiście trwała kilkuletnia wojna informacyjna, propagandowa w eterze między polską, a sowiecką i niemiecką radiofonią. Druga wojna światowa rozpoczęła się tak naprawdę atakiem na niemiecki obiekt radiowy. 31 sierpnia 1939 roku oddział złożony z niemieckich kryminalistów ubranych w polskie mundury pod wodzą SS-Sturmbannführera Alfreda Helmuta Naujoksa zaatakował radiostację w Gliwicach. Ta prowokacja miała być ostatnim pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych. W pierwszych godzinach wojny niemieckie rozgłośnie nadgraniczne nadawały komunikaty w języku polskim. Radiostacja wrocławska emitowała dywersyjne audycje, które miały wzbudzić panikę. Rozgłośnia przekonywała, że armia niemiecka nie walczy z Polakami, występuje jedynie przeciwko wiarołomnym władzom polskim. Żeby zwiększyć słuchalność, odczytywano listy imienne żołnierzy znajdujących się w niemieckiej niewoli. We wrześniu 1939 roku wielką rolę odegrała też rozgłośnia warszawska, która wystosowała apel do słuchaczy o wystawianie odbiorników na okna, balkony, aby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć komunikaty, informacje o działaniach wojennych. Również przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.
Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego.
Prasa użyła wtedy nawet określenia błogosławiona działalność służby informacyjnej Polskiego Radia. 30 września Józef Małgorzewski odczytał ostatni komunikat.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu.
Wersję angielską wygłosił Jeremi Przybora, a francuską Maria Stpiczyńska.
Niech żyje Polska!
Godzinę później w rozgłośni pojawili się Niemcy. Prasa polska zeszła do podziemia. Polskie Radio zaczęło nadawać z Paryża, a później z Londynu. W podziemiu pozostawały też nadajniki krótkofalowe, które przekazywały informacje z okupowanego kraju na zachód. W 1944 roku działało też powstańcze Radio Błyskawica.
Radio Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był wiatakami ognia oraz ogniem
cierpień. Tymczasem od wschodu zbliżała się nowa ideologia.
Węzeł radiowy w Bydgoszczy. Mówi radiowęzeł bydgoski. Nadajemy komunikat radzieckiego biura informacyjnego. Dziś wojska pierwszego frontu białoruskiego wyzwoliły Piłę.
Siewo dnia soldaty pierwowo białoruskiego fronta oswobodzili Piłę.
Today Soviet soldiers has liberated Piła.
Pierwszy raz od początku swego istnienia Polskie Radio oddaje należną cześć świętu proletariatu. I przed wojną dzień 1 maja był uroczystością mas. Nie był jednak świętem państwowym. Przed naszymi mikrofonami nikt nie wymawiał słów, które dziś są okrzykiem wolności. Niech się święci 1 maja. Dziś, kiedy czerwone i biało-czerwone sztandary w bratnim sąsiedztwie łopoczą w miastach i wsiach, od Tatr aż po błękitny Bałtyk, naszą serdeczną, życzliwą myśl przesyłamy masom pracującym sprzymierzonych narodów, wolnych już i szczęśliwych.
Skutki wojny dla polskich mediów.
To nie tylko media, ale i cała gospodarka poniosła olbrzymie straty, również straty ludzkie. Polskie Radio istniało nadal na Zachodzie, a mimo to komuniści skupieni w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego powołali 22 listopada 1944 roku swoje Polskie Radio, które miało zagwarantowane całkowitą wyłączność na nadawanie w Polsce. Takim pierwszym akcentem propagandy komunistycznej było odczytanie manifestu lipcowego w lubelskiej Pszczółce. Radiostacja ta stanowiła dar rządu radzieckiego dla Polskiego Radia. Tak przynajmniej pisano dotąd w literaturze historycznej. Jednak w archiwum znajduje się dokument w języku rosyjskim, w którym naczelnik wojennej misji Sowieckiego Sojuza w Polsce żąda zwrotu wypożyczonej radiostacji Pczieła. Rosjanie zagrabili też wszelkie urządzenia i nadajniki we Lwowie, Baranowiczach, Wilnie, gdzie znajdowały się słynne zakłady radiowe Elektrit. Zagrabili praktycznie wszystko, czego nie zdążyli zburzyć lub wywieźć Niemcy. Dotyczy to również drukarni, papieru, całego zaplecza medialnego. Paradoksalnie dla komunistycznej nowej władzy sytuacja była korzystna. Przejmowali środki przekazu, budowali i odbudowywali nowe rozgłośnie, pozostające całkowicie pod ich nadzorem, rozdzielali papier, obsadzali stanowiska kierownicze swoimi ludźmi. Nowym środkom masowego przekazu pomagały wszystkie instytucje, rząd, partia, nowe przepisy, ustawy.
Z dekretu o ochronie państwa. Wyrok za posiadanie radia.
Troska o prostego człowieka. O zwykłym, ale jakże czułym sercu.
Niemcy zaraz na początku wojny wydali zakaz używania języka polskiego oraz zakaz posiadania odbiorników radiowych. Ale ten sam zakaz przedłużyły nowe władze, co stanowiło swoisty paradoks. Z jednej strony budowano rozgłośnie radiowe, a ich otwarcie było wręcz świętem państwowym. Prasa szeroko opisywała postępy radiofonizacji w Polsce. A z drugiej strony karano śmiercią za posiadanie jakiegokolwiek sprzętu radiowego. dekret o ochronie państwa został wydany właściwie w celu zwalczania przeciwników nowej władzy. Przewidywał w zasadzie tylko dwie kary. Karę więzienia i karę śmierci.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 roku o ochronie państwa.
Władza mówiła, że wszystkie przestępstwa wymienione w dekrecie są szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa. Niebezpieczne było nie tylko posiadanie radia. Władza chciała doprowadzić do izolacji przestępców i zobowiązać społeczeństwo do powszechnego donosicielstwa.
Podlega karze więzienia lub karze śmierci.
Na przykład 7 maja 1945 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Toruniu po 2 dniach od zdarzenia orzekł 2 lata pozbawienia wolności za to, że oskarżony P.K. w czasie od 1 do 5 maja, będąc w Bydgoszczy, widział u K.A. radiowy aparat odbiorczy i rewolwer, na które K.A. nie miał zezwolenia i nie doniósł o tym władzy.
Artykuł 6. Kto w czasie wojny bez prawnego zezwolenia władzy wyrabia, przechowuje, nabywa lub zbywa aparat radiowy, nadawczy lub odbiorczy, podlega karze więzienia lub karze śmierci. Podpisano przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut. W trosce o dobro naszej nowej ludowej ojczyzny obywatele wykazują się patriotyczną postawą i informują organa milicji obywatelskiej o przejawach reakcji i działaniach zagrażających porządkowi publicznemu. Obywatel Tadeuszem z Poznania informuje. Przy Górnej Wildzie 44 mieszkania 10 znajduje się Niemka, która jest nierejestrowana. Marinczenko Stanisława. Wiadomo mi, iż wymieniona przechowuje aparat radiowy z czasów okupacji. W czasach okupacji szła na rękę Niemcom. Organizowała gwiazdki dla żołnierzy niemieckich. Z poczucia obowiązku, jako Polak, składam to zeznanie. Podejrzana Stanisława Marinczenko, mimo wyraźnie obciążających faktów, próbuje umniejszyć swoją rolę w reakcyjnym działaniu. Dotarło do nas wyjaśnienie podejrzanej. Mąż mój był Ukraińcem na prawach niemieckich. W czasie przyjścia Rosjan do Poznania zabrał z domu radioaparat i wyniósł w niewiadomym mi kierunku. Ponieważ pożycie nasze było złe, nie zajmowałem się dalej tą sprawą. 2 głośniki i słuchawki zaniosłam do piwnicy i złożyłam między deskami. Głośników nie oddałam, ponieważ nie myślałam, że trzeba. Kolejne sukcesy władzy ludowej w walce z reakcyjnym podziemiem. Szybkie i skuteczne działanie funkcjonariuszy doprowadziły do ukarania obywatelki Stanisławy Marinczenko. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1945 roku. W toku przewodu sądowego ustalono, że oskarżona Marinczenko Stanisława ukrywała w swojej piwnicy w Poznaniu radioodbiornik marki Philips plus 2 głośniki radiowe i parę słuchawek bez prawnego zezwolenia władzy. Sąd orzekł oskarżoną uznać winną wyżej opisanego czynu i za to na mocy artykułu 6 dekretu o ochronie państwa skazać ją na karę śmierci. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. Podpisano przewodniczący sędzia Władysław Garnowski. Obywatelka Stanisława Marinczenko zdaje się nie rozumieć wagi popełnionego czynu i pisze prośbę do Wysokiego Sądu. Proszę o ułaskawienie mnie od kary śmierci. Miałam bardzo niedobrego męża, który mnie w okropny sposób tyranizował. Mam córkę, dla której pragnę żyć i przysięgam. Będę pracowała dla dobra naszej Polski. Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu po długiej i wnikliwej analizie prośby skazanej informuje. Fakt, że Stanisława Marinczenko w okresie okupacji niemieckiej była na prawach niemieckich i korzystała z tych wszystkich przywilejów, jakie mieli Niemcy i obecnie nie wydała radioaparatu, lecz miała go w ukryciu w piwnicy, dowodzi, że jest osobnikiem niebezpiecznym dla państwa polskiego, dlatego na łaskę nie zasługuje. Podpisano Władysław Garnowski.
11 sierpnia ubiegłego roku odezwał się Lublin, pierwsza rozgłośnia Polskiego Radia. Dziś Radio Polskie przemawia z Warszawy, Łodzi, Lublina, Poznania, Katowic, Krakowa, Bydgoszczy i Gdańska.
Stanisława Marinczenko została rozstrzelana za posiadanie radia. Jej ciała ani miejsca pochówku nigdy nie odnaleziono.
Urządzenia nadawcze stanowią osobisty dar generalissimusa Stalina.
Wyrok wykonano 1 maja 1945 roku o godzinie 5.30.
Po raz pierwszy w dziejach państwa polskiego Zjednoczony Polski Świat Pracy bez przeszkód...
Niech się śmieje 1 maja!
Robotnicy, pisarze, rzemieślnicy i nauczyciele święcili na ulicach martwych powstałe ojczyzny.
Naszą serdeczną, życzliwą myśl przesyłamy masom pracującym sprzymierzonych narodów, wolnych już i szczęśliwych.
Indoktrynacja w PRL-u.
Środki społecznego przekazu w Polsce Ludowej zostały połączone w ogromny aparat, system indoktrynacyjny. W tym systemie uczestniczyły też kina, teatry, wojsko, organizacje młodzieżowe, takie jak Harcerstwo Polski Ludowej, Powszechna Organizacja Służba Polsce, Związek Młodzieży Polskiej, Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej, a także świetlice wiejskie, radiofonia, szczególnie radiofonia przewodowa, radiowęzły. I oczywiście szkoły. We wstępie do publikacji o indoktrynacji młodzieży szkolnej autorzy napisali:
pokolenia urodzone między 1930 a 1970 rokiem były poddawane w szkole i poza nią, z różnym nasileniem w różnych okresach, indoktrynacji socjalistycznej. Te pokolenia mają dziś wpływ na kształtowanie teraźniejszości naszej ojczyzny. Gdyby dyrektywy dydaktyczno-wychowawcze narzucane szkole w latach 1945-1989 nie trafiały na opór społeczny, ich rezultaty byłyby dziś katastrofalne. Głównymi przeszkodami, o które rozbijały się wysiłki wychowawcze realnego socjalizmu, były rodzina polska i Kościół katolicki. Im to przede wszystkim zawdzięczać należy, że młode pokolenia Polaków nie zostały doszczętu zindoktrynowane i zateizowane. Przyznać jednak trzeba, że wpływy 45-letniej edukacji PRL-owskiej są dziś wyraźnie widoczne, zarówno w religijnej obojętności czy nawet ateizmie, jak i w nagminnym relatywizmie intelektualnym i etycznym znacznej części naszego społeczeństwa.
Immanentną cechą indoktrynacji jest blokada wszelkich informacji niezgodnych z linią wpajanej ideologii. W kształtowaniu człowieka nowego typu, wyznającego naukowy światopogląd, kierującego się moralnością socjalistyczną, ewidentnie przeszkadzał Kościół. Stąd usuwanie religii ze szkół, tworzenie świeckich szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i w końcu otwarta walka z Kościołem. Także rodzina stanowiła przeszkodę w indoktrynowaniu dzieci i młodzieży. Zapraszano, a czasem wręcz zmuszano kobiety, matki do pracy. Słynne hasło kobiety na traktory. Tworzono spółdzielnie produkcyjne na wzór radzieckich kołchozów. Przedłużano godziny pracy. Organizowano socjalistyczne uroczystości i życie świetlic fabrycznych i wiejskich, tak żeby jak najmniej czasu spędzać w domu. Wreszcie rozpijano robotników i chłopów, co fatalnie przekładało się na życie rodziny. Blokada informacji niezgodnych z ideologią komunistycznego reżimu dotyczyła oczywiście wszelkich publikacji drukowanych w podziemiu lub na zachodzie. Na początku lat 50. rozpoczęto też blokowanie, zagłuszanie rozgłośni polskojęzycznych nadających z zachodu, które podawały wiadomości mocno różniące się od oficjalnych.
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii. Żeby w sposób kompletny i odpowiedzialnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego propaganda jest elementem politycznej rzeczywistości, bez którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć przynajmniej ostatnich 300 lat historii Europy, trzeba sobie odpowiedzieć najpierw w sposób w miarę systematyczny na pytanie, dlaczego manipulacja w ogóle działa na ludzi. I niezależnie od tego, w jaki sposób różne metody i formy manipulacji są wykorzystywane, zawsze jej podstawą są pewne cechy ludzkiego umysłu oraz ludzkiego życia społecznego, które się wydają być z dzisiejszej perspektywy naukowej dosyć uniwersalne. Wydaje się, że należałoby wskazać 4 tego typu mechanizmy, wzajemnie ze sobą powiązane i wzmacniające swoje działanie. Pierwszy z tych mechanizmów dotyczy tego, co Daniel Kahneman określił myśleniem wolnym i szybkim. Większość ludzkich procesów myślowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, nieświadomy, Dzieje się tak dlatego, że używanie przysłowiowych szarych komórek jest procesem energochłonnym i dosyć skomplikowanym, dającym jednocześnie efekty dosyć powolne. W związku z tym większość czynności umysłowych, które wykonujemy codziennie, ma charakter zautomatyzowany i wręcz nieświadomy. W związku z tym również te metody manipulacji, które odwołują się do takiego zautomatyzowanego postrzegania, mają zdecydowanie łatwiejszy przystęp do naszych umysłów. Druga kwestia, czy drugi mechanizm, współistotny z pierwszym, określany jest w psychologii i psychologii społecznej mianem hipotezy skąpca poznawczego. Dotyczy ona takiego oto faktu, że w większości przypadków ludzie zadowalają się pierwszą dobrą hipotezą, która ich zdaniem wyjaśnia zaistniałą rzeczywistość. Ta pierwsza zadowalająca hipoteza najczęściej formułowana jest w odniesieniu do dotychczasowego doświadczenia z podobnymi sytuacjami, z podobnymi zdarzeniami bądź z podobnymi doznaniami. Trzeci mechanizm, który decyduje o skuteczności różnych technik manipulacji, jest związany z naszymi emocjami. Spora część świadomych i nieświadomych procesów myślowych człowieka jest nadbudowana i opiera się na nieuświadamianych, automatycznych reakcjach emocjonalnych. Te reakcje oczywiście mogą mieć charakter zarówno reakcji pozytywnych, jak i negatywnych. Człowiek, którego wcześniej nastawi się emocjonalnie negatywnie do jakiegoś obiektu, będzie miał poważne problemy z przypisaniem mu ogólnych cech ludzkich, z przypisaniem mu cech pozytywnych, dobrych intencji. To nastawienie emocjonalne sprawia, że możliwe stają się różnego rodzaju zbiorowe mechanizmy niszczenia i eksterminacji innych grup społecznych, etnicznych czy religijnych. Wreszcie czwarty mechanizm, który zidentyfikowali naukowcy, nazywa się mechanizmem ze społecznego dowodu słuszności. Nikt z nas nie jest ekspertem we wszystkich dziedzinach życia społecznego, nikt z nas nie czuje się pewnie absolutnie w każdym temacie, który może być istotny z perspektywy naszego codziennego życia. Tam, gdzie ekspertami nie jesteśmy, w sposób naturalny opieramy się na zdaniu innych. Jeżeli nie są nam dostępni inni eksperci, do których mielibyśmy zaufanie, opieramy się na tym, co postrzegamy jako zdanie ogółu, zdanie powszechne, jako sąd podzielany przez wszystkich. Ponieważ tych obszarów indywidualnej ekspertyzy we współczesnej kulturze jest coraz mniej, rola społecznego dowodu słuszności rośnie. Te cztery mechanizmy, czyli zautomatyzowane procesy umysłowe, hipoteza skąpca poznawczego, emocjonalne predefinicje stanów poznawczych oraz społeczny dowód słuszności, decydują o tym, że różnego rodzaju techniki manipulacji i propagandy, o których przyjdzie nam jeszcze rozmawiać, wydają się być niezmiennie skuteczne w życiu politycznym.
W audycji udział wzięli Patrycja Wiśniewska, Lech Gwit, Roman Szada, Robert Erdman, Ireneusz Sanger,
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii, pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od roku 1998. Główne obszary zainteresowań to teoria socjologiczna, teoria społeczna, socjologia wiedzy i analiza dyskursu publicznego. Autor w sumie 7 monografii, w tym kilku współautorskich i blisko 50 artykułów. Współautor i współprowadzący portalu Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego www.cmdp.pl.
Wykorzystano dokumenty z archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Toruniu, Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Dział Dokumentacji Aktowej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Warszawie oraz archiwalne nagrania z Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PIK, płyt pod tytułem Tu Polskie Radio, wydarzenia z lat 1924-2004 i Tu Mówi Polska. Fragmenty publikacji z dziejów polskiej radiofonii pod redakcją Grażyny Kietlińskiej-Rakowskiej. Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-56 Elwiry Kryńskiej i Stanisława Mauersberga. Encyklopedii socjologii pod redakcją Władysława Kwaśniewicza, a także fragmenty reportażu, artykuł 6 Żanety Walentyn i Michała Słobodziana. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa, autor publikacji Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach, rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956. Audycja dostępna na portalu archiwum.radiopik.pl. Cykl pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Pierwszy w historii patronat tych instytucji nad audycją radiową.